Moi drodzy, tę dzisiejszą katechezę chciałbym zatytułować Pokój łaską, darem Pana Boga, a zaraz wyjaśnię, dlaczego ten temat. W naszej diecezji przygotowujemy się do przeżywania wielkiej rocznicy, wydarzenia historycznego, które miało miejsce przed 25 laty. Dokładnie 7 czerwca będziemy obchodzić 25. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Torunia, a także i beatyfikację księdza Stefana Wicentego Frelichowskiego, męczennika z Dachau. Przypomnijmy, była to 7. pielgrzymka naszego wielkiego rodaka do ojczyzny. Temat pielgrzymki Bóg jest miłością, a papież głosił homilię związaną z błogosławieństwami. W Toruniu pochylił się nad tajemnicą błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Papież przypomniał na początku, że Toruń znany był i jest wciągle, tak myślę, z podejmowanych wysiłków na rzecz pokoju. Przywołał zawierane w tym mieście traktaty pokojowe, znane jako pokój toruński oraz słynne kolokwium charitativum, czyli pierwszą rozmowę braterską przedstawicieli katolików, luteranów i kalwinistów, którzy zjechali z całej Europy. Z tego powodu, mówił papież, szczególnej wymowy nabierają tu słowa psalmisty. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Podczas gdy ludzie rozumieli pokój przede wszystkim na płaszczyźnie doczesnej i zewnętrznej, papież w swojej homilii przypomniał nam, że Chrystus głosił pokój, który, cytuję, wypływa z dóbr nadprzyrodzonych, jest wynikiem zjednoczenia z Bogiem w miłości. I kontynuował. Kościół nieustannie żyje Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom i narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi pokoju i pojednania. Wprowadza pokój, burząc mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi. Czyni to przede wszystkim przez sakrament pokuty i pojednania, niosąc łaskę Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Dociera do samych korzeni ludzkich niepokojów, leczy zranione grzechem sumienia. Tak, że człowiek doznaje wewnętrznego ukojenia i staje się nosicielem pokoju. Papież zwrócił uwagę, że Kościół także daje Chrystusa tę tajemnicę pokoju podczas Eucharystii. To jest szczytowy moment przeżywania tego, przyjmowania tego daru. To w Eucharystii dokonuje się ofiara przecież pojednania z Bogiem i braćmi. Tam rozbrzmiewa też słowo Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. I wiemy, kochani, że dla osób, które świadomie przeżywają przeświętą, staje się oczywiste, że pokoju świat dać nie może, bo go nie ma, albo go nie zna, albo zupełnie co innego rozumie pod pojęciem, tym terminem słowo pokój. Ale o tym w drugiej części. Kontynuując swoje przemówienie, papież zwrócił uwagę, że człowiekiem czyniącym pokój był Stefan Wincenty Frelichowski. Tak mówił, całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Papież wskazał też, że bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, zwłaszcza bez miłości, człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. I nie mylił się papież, ten wielki prorok naszych czasów, gdy jednoznacznie deklarował, iż pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Pana Boga, a nie może się ostać, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Pokój rodzi się w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego i zachowania Bożych przekazań. Papież też wzywał pielgrzymów do dzielenia się pokojem, byśmy jak Wicek stawali się zaczynem pokoju w świecie, w społeczeństwie, w środowisku, w którym żyjemy i pracujemy. I wskazywał konkretnie, kapłani mają to czynić jako słudzy miłosiernej miłości Boga przez posługę przybliżania Chrystusa, dawcy pokoju. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci, mają to czynić przez poszanowanie ludzkiego życia w rodzinie. Troskę o rodzinę, w rozumieniu tym, które odkrywamy w tajemnicy objawienia. Wreszcie zwrócił się także i do wychowawców. Mają to czynić przez wpajanie młodemu pokoleniu, kiedy młodzi będą uczyć się tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka w klimacie prawdziwego pokoju. A to jest ich prawem, by tego się uczyć, a wychowawców obowiązkiem. Wreszcie młodzi mają się uczyć żyć w zgodzie, we wzajemnym poszanowaniu oraz solidarności w podtrzymywaniu dążeń wspólnego dobra i pragnienia pokoju. A dodajmy, bo też papież o tym wspomniał, że to było bardzo ważne, bo w tym czasie trwały walki w Kosowie. To był rok 1999. Papież nawiązał też więc do dramatu niewinnie przelewanej krwi w minionym wieku w Europie i na świecie. Krwi, która przelewana jest na naszych oczach z jeszcze większą intensywnością. Pamięć II wojny światowej wciąż żywa, rany jeszcze niezabliźnione, a dzieje się tak, ponieważ systemy polityczne i społeczne odeszły od chrystusowych zasad gwarantujących sprawiedliwy pokój. Znowuż mocne słowa papieża, niech wołanie o pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich na całym świecie. I dalej papież przekonywał, że narody współczesne potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusa i poniosą innym. Historia i współczesność pokazują jednak, że świat ciągle dać nie może pokoju, bo oddala się od Pana Boga. Świat jest po prostu bezradny. Dlatego trzeba wskazać na Jezusa, który przez śmierć na krzyżu zostawił ludziom swój pokój, zapewniając swoją obecność przez wszystkie wieki. A więc dar pokoju jest ciągle w zasięgu ręki. Chrystus jest ciągle obecny, ten zmartwychwstały pośród nas. Beatyfikacja Wicka, kapłana i człowieka pokoju, ma być wezwaniem dla naszego pokolenia. Mamy strzec i rozszerzać pamięć wielkich dzieł Boga, jakie dokonały się w krótkim życiu tego kapłana, mówił papież. A na końcu homilii odwołał się do słów, które wypowiedział sam w orędziu wielkanocnym. Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest pierwszą powinnością wszystkich. Oby świt trzeciego tysiąclecia stał się początkiem nowej ery, w której szacunek dla każdego człowieka i braterska solidarność między narodami przezwyciężą z Bożą pomocą kulturę nienawiści, przemocy i śmierci. Kochani, a jest jednak tak po tym wstępie, po przywołaniu myśli papieża z lotniska jego homilii na lotnisku toruńskim, że po 25 latach my możemy powiedzieć, iż kultura nienawiści, przemocy i śmierci ma się dobrze, a jeszcze można by nawet dodać, zdaje się ogarniać w swoim szaleńczym tempie coraz to większe tereny świata, rozszerza swoje fronty przeciw ludzkiemu życiu. Papieskie orędzia na Światowy Dzień Pokoju, za rok, który rozpoczął papież Paweł VI, ale potem też wszystkie orędzia Urbi et Orbi, to, moi drodzy, nic innego jak wielkie wołanie papieży do tego, aby jednak odkryć, iż źródło pokoju jest ukryte w tajemnicy bliskości Boga. On jest pokojem dla człowieka po grzechu pierworodnym. Orędzia dają wiele do myślenia. Z jednej strony wyścig zbrojeń i arsenały śmiercionośnej broni, ze sprzedaży której bogacą się nieliczni. To papież Franciszek często już o tym mówi. A z drugiej rozwijające się potężne, pełne pogardy dla życia arsenały uśmiercania klinik aborcyjnych, hospicjów. A dodajmy jeszcze jedną linię frontu, można to tak powiedzieć, sieci, internet, fake newsy, to zabijanie duchowe człowieka. Kochani, to wszystko na równi szokuje. Na równi szokują zdjęcia ofiar frontu tych wojen, które trwają. Wojen także o życie ludzkie poczęte pod sercem matki, także i ludzi dotkniętych starością czy samotnością, a także i ludzi dotkniętych fake newsami, czy tą wojną, która trwa ciągle w internecie, w interesie wielkich władców tego świata. Wojna światowa w kawałkach trwa i to naprawdę na różnych frontach. Ziemia Święta, Syria, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, region Sahelu, rogu Afryki, Kamerunu i Konga, krajów Azji i Ameryki mógłbym tak wymieniać. Ale także musimy dodać inny front walki o życie człowieka i sianie wielkiego niepokoju, szpitale i kliniki rozwiniętych państw. Dobrze wiemy, że międzynarodowi lobbyści śmierci to nie tylko handlarze bronią, ale także zorganizowani, szerzący przemoc, płatni emisariusze praw do zabijania najsłabszych, w tym także wielkie manipulacyjne zabijanie człowieka w internecie, zwłaszcza duchowe, a ofiar także i samobójczych śmierci. Tego się nie publikuje głośno, jest coraz to więcej na świecie. Ludzi przegranych, zabitych, dobitych, zaszczutych. Tak zwane dobroczynne reklamy, podobne do statków aborcyjnych, gdy podpływają do granic państw ubogich, gdy wchodzą do serc naszych domowników poprzez chociażby internet, te wiadomości zniewalają naprawdę na równi z bojówkami żołnierzy i przynoszą żniwo mogił, zrujnowane życie rodzin, narodów, ruiny, które oglądamy w zdjęciach po wielkich wojnach, które się ciągle toczą. A więc miejsca stanowienia praw potrzebują na równi naszego mocnego świadectwa, mówienia nie wojnie i broni, nie uśmiercaniu bezbronnych i pozbawionych praw do życia kogokolwiek w imię zbrodniczych ideologii. A mówienia tak pokojowi i chlebowi, to za papieżem Franciszkiem, tak każdemu poczętemu życiu, ludzkiemu prawu i prawom, które to życie chronią i rozwijają, ale także i też do nienękania w sposób duchowy, wewnętrzny, ludzi, którzy myślą inaczej, którzy są ograniczeni w wypowiadaniu swoich myśli, swoich praw. W orędziu na Boże Narodzenie o znamiennym tytule Wojna to porażka bez zwycięzców papież Franciszek przypomniał, że dziecię, które przyszło na świat w Betlejem jest zapowiedzianym przez proroków księciem pokoju. Jest on przeciwstawiony władcy tego świata, który sieje śmierć, działa przeciw Bogu miłującemu życie. Papież mówił jednak, że ciągle zbliża się czas łaski i nadziei, wskazał na nadchodzący jubileusz. A także warto zauważyć na kolejny, związany już z dziełem odkupienia w roku 2033, o czym przypomniał nam arcybiskup Tadeusz Wojda, nowy przewodniczący konferencji episkopatu. Słowa proroka Izajasza więc, by głosić dobrą nowinę ubogim, opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, spełniły się w Jezusie i mają się spełniać dzisiaj w tajemnicy Kościoła. Jezus jest z nami, chce to czynić przez nas. On ma moc, by te słowa naprawdę spełniły się w nas. Trzeba tylko przyjąć Go jako jedynego Zbawiciela człowieka, księcia pokoju do swojego serca. Powołaniem Kościoła jest przekazywać prawdę o źródle prawdziwego pokoju. Tak więc odkryjmy to dzisiaj także w swoich sercach, w tym świecie, w którym dokładnie my dzisiaj żyjemy. Tym źródłem pokoju jest zmartwychwstały Chrystus. Gdy Jezus ukazywał się niewiastom, apostołom i uczniom przy grobie, we wieczerniku, w drodze do Emaus nad jeziorem Genezaret, zawsze dawał siebie w tej wielkiej tajemnicy daru pokoju, a On przynosił ludziom radość, szczęście, do czego nawiązuje też i liturgia, zwłaszcza Eucharystia, w zachęcie do przekazywania sobie znaku pokoju. Pierwszego dnia tygodnia wieczorem, mimo drzwi zamkniętych, Jezus stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Powtórzył to samo pozdrowienie po tygodniu, gdy już był tam też już święty Tomasz, apostoł w wieczerniku, który na początku wątpił obecność Chrystusa, tego zmartwychwstałego. A kiedy uczniowie z Emaus opowiadali, jak poznali Jezusa w drodze, on też stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Ukazał rany na swoim już uwielbionym ciele, poprosił o posiłek i poddano mu rybę. Wtedy też oświecił umysły, aby rozumieli Pisma, że Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkich narodów, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Usłyszymy to także jutro w Ewangelii. Aby lepiej zrozumieć znaczenie tych wydarzeń, powróćmy jednak do czasu ostatnich dni Jezusa na ziemi. Dokładnie tego momentu, kiedy nastąpiło wskrzeszenie Łazarza. Przypomnijmy, na wieść o wskrzeszeniu Łazarza arcykapłani i faryzeusze zwołali Sanhedryn. Uważali Jezusa za wierzchiciela, siejącego niepokoje. Debatują, jak odpowiedzieć na jego znaki słowa, które domagają się wiary w Boże synostwo. Kierując się jednak swoją tylko ludzką wiedzą, stawiają błędną diagnozę. Jeśli wszyscy uwierzą, przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Ich myślenie jest pochodną sytuacji polityczno-społecznej w Judei I wieku. Dlatego nie dziwi głos, kajfaszowy głos. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzcie tego pod rozwagę i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród. Wiemy, że Kajfasz dzierżył polityczną i religijną władzę, ale podlegał prefektowi rzymskiemu, który rezydował w Cezarei Nadmorskiej. Zadaniem lokalnych władz było utrzymać porządek w podległych terenach, by osławiony rzymski pokój był udziałem podbitych narodów. Kajfasz myśli w ziemskich, politycznych kategoriach, kalkulując, że śmierć Jezusa ocali przed zbrojną interwencją Rzymian. Ironią jest, że śmierć Jezusa nie zapobiegła zniszczeniom dokonanym przez Rzymian. Pamiętamy, w roku 70 naszej ery Rzymianie brutalnie stłumili żydowskie powstanie, zniszczyli świątynię, kładąc kres starotestamentalnemu kapłaństwu. Paradoksalnie zaś spełniły się słowa proroctwa Kajfasza o śmierci Jezusa, że umrze on nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci zgromadzić jedno. Jan Ewangelista pisze już w czasie, kiedy spełniła się większość z tego, co żydowscy przywódcy próbowali uniknąć. Śmierć Jezusa okazała się tym wielkim dziełem zbawczym Boga, przez które tworzy on odrodzoną wspólnotę nowego przymierza. Nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, jedyne kapłaństwo i żertwa ofiarna. Dziś już wiemy, że jest nią wspólnota Kościoła złożona z ludów i narodów, różnych stanów i ras wszystkich kontynentów. Kochani, jakże to ważne, by dziś nie powtarzać błędów Kajfasza i Sanhedrynu, polegając na rozumie wyłącznie. Pisze o tym ksiądz Krzysztof Wąs w rozważaniach o nocnej rozmowie Nikodema z Jezusem zatytułowanym Nigdy nie jest za późno. Wyjaśnia autor, że Nikodem o Jezusie wiedział wiele. To, że od Boga pochodzi, ze względu na czynione znaki, które uznawał, a jednak Jezus w tej rozmowie dał mu do zrozumienia, że tu nie o wiedzę chodzi, lecz o wiarę. Nie o poznanie zewnętrzne, które bazuje na cudach, ale o poznanie wewnętrzne. Znaki, cuda Jezusa nie potrzebują wiedzy, ale wiary. Każdy, kto szuka potwierdzenia cudów, naprawdę szuka dowodów wiedzy, nie wiary. A przecież Boga się nie udowadnia. W Bogu się wierzy albo nie wierzy. Jezus nie po to czynił znaki, aby Nikodem wiedział, lepiej, więcej, ale by uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. Wiara nie potrzebuje cudu, ale cud potrzebuje wiary. Od poznania, czy wierzę Jezu Tobie, kochani moi drodzy, od wiem do wierzę naprawdę prowadzi długa droga, którą trzeba nieustannie aktualizować. Muszę stwierdzić, czy opieram się na sobie, na swoim poznaniu, czy wierzę Jezu Tobie. To jest odwieczny dylemat każdego, kto spotkał Jezusa. Nikodem, Kajfasz i faryzeusze, ale także i apostołowie, jak wiemy, i pozostali uczniowie, znali pisma, prawa, proroków, chodzili do świątyni, do synagogi. Obok praktyk religijnych Starego Przymierza stawali się uczestnikami życia Jezusa, tego, co czynił i co mówił. Będąc religijni jednak, nie nawiązali osobistej z Nim więzi, dlatego po zmartwychwstaniu Jezus musiał ich zwołać raz jeszcze i na nowo powołać, aby Mu zawierzyli. Kochani, nam mogło się zdarzyć, że nigdy nie spotkaliśmy się z Jezusem naprawdę osobiście. Nie stał się on dla nas wyzwaniem, gdy czytamy Ewangelię czy studiujemy teologię. Pozwala nam to mówić o Jezusie, jakbyśmy Go znali, ale bez ryzyka. Do tej wiedzy dziś odwołuje się także wielu polityków, rządzących, ludzi Kościoła. Spotkaliśmy się z nimi w dobrze zabezpieczonej nieraz sferze liturgii i doktryny, ale, moi drodzy, my także zauważamy, że możemy popełnić także i ich błąd. Nie spotkaliśmy się z Jezusem osobiście. Poznanie intelektem oczekuje wiedzy. Doświadczenie wiary potrzebuje osobistej relacji. Konieczne jest nie tylko zbliżenie umysłów, lecz zbliżenie serc. Lekcja, którą przerobił Nikodem, Tomasz, Piotr i ilu wielu świętych, to jest także lekcja, którą i my musimy przerabiać. Tylko przez miłość rodzi się bliskość osób, która prowadzi do odkrycia w Jezusie Syna Bożego. A więc stawiamy sobie pytanie o wiarę. I to uwaga, czy wierzę, że pokój jest darem darmo danym od Boga w Jezusie, a świat, który nienawidzi Jezusa, pokoju dać nie może. Pokój zaczyna się w ludzkim sercu od nawrócenia. Przyjęciem serca Jezusa przychodzącego do wieczernika naszych świątyń, pod postacią chleba i wina, w słowie, w wspólnocie modlitwy, w człowieku potrzebujących. Z głębi swego serca człowiek pragnie pokoju. Często jednak nie zna natury tego dobra, który jest pokojem serca, a drogi, którymi zmierza do jego osiągnięcia, najczęściej nie są drogami Boga. Mówią o tym dzieje świata, które są przecież dziejami wojen, o pokój paradoksalnie, a które nieraz daje się wciągnąć i dawał Kościół. Benedykt XVI, zanim został papieżem, w książce Służyć Prawdzie podejmuje temat władzy, która służąc dobru wspólnemu, w tym pokojowi, często przekracza granice, zapominając, że nigdy cel nie może uświęcać środków. Zacytuję: to, co samo w sobie jest złe, pozostaje zawsze złem, choćby nawet było użyte do najszlachetniejszych celów. Nie można chcieć przez deptanie wolności i godności osoby ludzkiej służyć ludzkości. Jeśli środki działania są nieludzkie, to w końcu także i cel staje się nieludzki. Słowa przestrogi wciąż aktualne, kiedy mapa pożóg wojennych, eskalacja przemocy paradoksalnie rozrasta się w nieprzewidywalnym tempie już na wszystkich kontynentach i to na różne sposoby. Jednak i dziś Jezus przychodzi z darem pokoju do każdego z nas. Czy odpowiem: tak, wiem wszystko, przekazuję go nawet ten pokój podczas liturgii podaniem ręki albo skłonem głowy? Ale po wyjściu z kościoła zasiadam nieświadomie w debacie współczesnych sanhedrynów, aby skazać Jezusa, aby wprowadzać pokój po swojemu, według swojej wiedzy, którą podpowiada świat. Przecież niezwiązany sercem z tajemnicą miłości ukazanej w Chrystusie, ale tylko lepiej lub gorzej oświecony rozumem, skłaniam się zawsze ku wyrokowi: lepiej, by jeden zginął za cały naród. Moi drodzy, pozwólcie już na koniec jakby sprawdzian tego w życiu, co próbowaliśmy sobie powiedzieć w tych słowach o pokoju, zaczynając od nauczania papieża świętego Jana Pawła II tu w Toruniu, czy potem te refleksje związane także z tajemnicą Kościoła i Chrystusa jako daru pokoju. Wierzę? Stawiam na Chrystusa? Czy też wiem o Nim wszystko, ale po swojemu czynię? W 1984 roku znalazłem się w Londynie. Musiałem się uczyć języka angielskiego przed wyjazdem do Zambii na misję. Pani siostra zakonna właściwie, która uczyła nas, małą grupkę kapłanów przygotowujących się do wyjazdu na misję, wpadła na taki pomysł, abyśmy codziennie wieczorem oglądali 9 o'clock news. I abyśmy, oglądając potem, rano próbowali rozwijać myśl, ucząc, wymieniając swoje spostrzeżenia, komentując także wydarzenia. W ten sposób nabierali wprawy w mówieniu w języku angielskim. Pamiętam dokładnie, co się wydarzyło. Pani Thatcher, w ten czas pierwsza minister Wielkiej Brytanii, walczyła o Falklandy. Umarł Andropow. Moi drodzy, ja nie o tym chcę teraz powiedzieć, ale o tym, jak myśmy dyskutowali. Ja pamiętam, jako młody kapłan mówiłem sobie, jak bardzo się cieszę, że w końcu jest jakaś troska o pokój na świecie, o ład. Byłem oczywiście za tą wygraną pani Thatcher. Jak się mocno cieszyłem i opowiadałem o tym, że dobrze, że Andropow umarł, bo to był w ten czas jeszcze koniec stanu wojennego w Polsce, że nam może się zmieni cała sytuacja, że będziemy inaczej żyć, będziemy mieli więcej wolności, więcej pokoju. W naszej małej grupie był franciszkanin z Meksyku, Columbano, pamiętam go dokładnie. On na mnie patrzył, jako byłem młodszy od niego, na młodego księdza, i mówił: Joseph, to ty jeszcze jesteś księdzem katolickim? Przyjedź do nas, do Meksyku, w nasze góry, zobacz naszą biedę i zobacz tego szeryfa Stanów Zjednoczonych, prezydenta, który robi porządek, który po prostu sprawia, że my ciągle żyjemy w głodzie, w niepewności. Nam się wydaje, że mamy wolne państwo, ale tak prawdę powiedziawszy, kierują nami zupełnie inni ludzie. Jesteśmy mocno skorumpowani. Wiele nieszczęść i wiele niepokoju. Kochani, potem pojechałem do Zambii z tą właśnie taką myślą, czy to naprawdę ten młody, ten franciszkanin ma rację. Czy to rzeczywiście jest tak, że tam jest tak samo wielkie zło, które pragnie wprowadzać pokój, uszczęśliwiać ludzi na siłę, jak ja to odczuwałem w naszym bloku. A potem już nie było trzeba długo czekać. Pamiętam, któregoś roku już na misjach byłem w Lilongwe, kiedy był kongres organizowany przez ONZ, UNICEF-u. Dyskusja na temat, jak kraje afrykańskie mają się dalej rozwijać. Chodziło o kulturę, o naukę, o szkolnictwo. I pamiętam dyskusję. I pamiętam także, jak myśmy byli tylko obserwatorami, myślę o Watykanie, bo akurat przy takim stoliku siedziałem, gdzie myśmy się przysłuchiwali tylko tym rozmowom, bo to Afrykańczycy mówili o sobie, ale z ONZ-em. I pamiętam te dyskusje, w których ministrowie byli bardzo zniesmaczeni, nie chcieli tego programu, który został im narzucany. A końcówka? Podpisali wszystko, wszyscy ten dokument, który został przygotowany, a potem pytam tych w powrocie do Zambii z Malawi, dlaczego wyście to podpisali? Przecież to wyście wszyscy mówili, że tego to nie jest po waszemu, to nie jest zgodne z waszym przeświadczeniem, z waszą kulturą, nie takiej byście chcieli pomocy z Zachodu. A odpowiedź była krótka. Nasz prezydent Kaunda po prostu chce pieniądze. I w związku z tym musieliśmy to podpisać. Kochani, a potem kolejny przykład. Problem AIDS, Światowa Organizacja Zdrowia, która troszczy się o dobro człowieka, i szpitale misyjne, któregoś roku zostały totalnie pozbawione dotacji, funduszy, tylko dlatego, że nie chciały wprowadzać tych ograniczeń, można by tak powiedzieć, co do życia ludzkiego, które narzucały standardy Światowej Organizacji Zdrowia. A więc jednym słowem, zabijanie, aborcja, ale także i te wszystkie standardy Światowej Organizacji Zdrowia, gdy chodzi o reprodukcję, czyli co, poczęcie dzieci. Nie wchodzę w to już. Raz jeszcze. Decydowały pieniądze. Decydowali zupełnie inni ludzie, którzy paradoksalnie, myśląc, że wprowadzają na nowo jakiś taki pokój, ład w świecie, myśl oświeconą, rujnowały te kraje. A teraz na końcu zobaczmy jakby na potwierdzenie tego wszystkiego. Afganistan. Klasyczny przykład, świat, który nie daje pokoju. Najpierw Rosjanie, ten mój blok Andropowa, potem Amerykanie, ten blok Columbano, który paradoksalnie w Andropowie widział zbawcę, a ja widziałem w Reaganie zbawcę. Kochani, co zostało? Zniszczone narody, nastąpił totalny terror, można by tak powiedzieć, jakby nowej demokracji. Ja już nie chcę rozszerzać tego, ale jak patrzymy na wiosny arabskie, na dramaty krajów, których próbowano na świecie, tak jak Rzymianie, zaprowadzać swój ład, swój porządek, nie dawali pokoju. W każdej części świata, na każdym kontynencie, ruiny, łzy i z jednej strony wojna, tak jak to standardowa, dzieje się na Ukrainie, jak się dzisiaj dzieje w Izraelu, a z drugiej strony totalna wojna, gdy chodzi o życie, gdy myślimy o klinikach, o szpitalach, ale także i w świecie sieci internetowej. Kochani, to w dziejach zbawienia człowiek ma się dowiedzieć, na czym polega szukanie prawdziwego pokoju i usłyszeć, jak Bóg ogłasza nam zesłanie daru pokoju w Synu, w Jezusie Chrystusie, przez Ducha Świętego. Hebrajskie słowo szalom, pokój, w biblijnym ujęciu, nie oznacza jedynie braku wojny na mocy zawartego paktu, który na ogół bogaci narzucają tym słabszym. Pokój to dobrobyt codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do Boga, dzieła stworzenia, którego koroną także jest człowiek. Konsekwentnie jest to błogosławieństwo, które zapowiada uczestniczenie w pełni radości życia. Synonimami pokoju są więc szczęście, zbawienie, sprawiedliwość. Po dramacie grzechu ten stan przywrócić może tylko naprawdę Pan Bóg. Żydzi, modląc się, przywoływali Boga pokoju, zwłaszcza prorocy zapowiadali spełnienie daru w czasach mesjańskich, ale pod warunkiem nawrócenia i wierności przymierzu. Paradoksem jest dziś, iż stolica kraju Jerozolima, miasto pokoju, ze względu na obecność właśnie Boga w tym mieście, który Bóg sobie wybrał jako też umiłowany naród w Abrahamie i jego potomkach, z którego miał się narodzić przecież tego narodu książę pokoju, ta Jerozolima po dziś dzień nie zaznaje tego daru. Bo człowiek bez Boga, nazwijmy to też tak umownie, nie chciałbym nikogo tutaj urazić, po prostu staje się to, co my nieraz tak mówimy kolokwialnie, talibem, a więc tym, który po prostu narzuca swoje. Jest taka dygresja. Naprawdę to jest tak, że tylko my się różnimy jakąś zewnętrzną etykietą. Niewiele się różni prawo i sposób egzekwowania. No właśnie w Afganistanie dzisiaj, po tym przewrocie, który nastąpił, gdzie kobieta musi zakrywać swoją twarz. Nie może być wolną. Nosi wielki niepokój w swoim sercu. Ale czy jest różnica też tak w egzekwowaniu prawa, kiedy Mary Ward nie może stanąć jako wolna kobieta i też wyrazić swojego pragnienia? Może nie tyle pokazania twarzy, ile pokazania tego, że się modli o nienarodzone, zagrożone dzieci, a te prawa wszystkie dzisiaj stanowione, czy to nie są także jakby prawa talibów i sposób ich egzekwowania? Tak moglibyśmy wymieniać. Francja, Kanada, Szkocja, Anglia, Europa, która też takie prawa stanowi. To jest tylko rzecz umowna, ale sposób działania i skutek wprowadzania tego pokoju jest zawsze taki sam. Łzy, cierpienie, ruina, rozbite rodziny i nie daj Boże jeszcze ruiny miast. Proroctwa o księcia pokoju, który przyniósł ten dar na świat dla całej ludzkości, wypełniają się we wspólnocie Chrystusowego Kościoła aż do skończenia czasów i nastania Królestwa Pokoju w niebie. Już w dniu narodzin aniołowie zwiastowali ludziom pokój, którym sobie Bóg upodobał. Jezus, jak każdy prawy Żyd, pozdrawiał słowem, życząc pokoju, podobnie jak gdy uzdrawiał, wypędzał złe duchy, uwalniał od grzechów, mawiał: idź w pokoju, ale dodawał: i nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie przytrafiło. Wiemy, że Jezus przyszedł na świat nie po to, by na zawsze usunąć wojny. Przyszedł, by przynieść swój pokój na płaszczyźnie religijnej. Płynie on z wielkanocnego misterium, zwycięstwa łaski nad grzechem, dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, by nierozumiany był nierozumiany, gdy chodził po ziemi. Zapowiadał, iż może stać się powodem podziału w rodzinach i prześladowań ze strony świata. Nie krył tego, bo był w opozycji do Pax Romana i wszystkich jego późniejszych odmian, także do naszych dzisiejszych Pax America, Pax Rosja, Pax... Tak mógłbym wymieniać, już nie chcę. Które znamy z historii i z osobistego doświadczenia. Także i tego pokoju, który nam dzisiaj się także i w Polsce próbuje wprowadzać. Nie tędy droga. Święty Jan i święty Paweł wyjaśnią misterium pokoju, którego świat dać nie może. To w ciele zmartwychwstałego Pana Bóg w walce z szatanem jedna narody daje prawdziwe życie. Boży pokój jest owocem ofiary Jezusa. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. On wypływa ze zwycięstwa nad szatanem i udzielany jest wraz z darem Ducha Świętego i władzą nad grzechami. Chrześcijanin powinien trwać w wysiłkach utrzymania pokoju, wsłuchując się w głos Boga, który do pokój daje. Przywołajmy apostołów pokoju, święty Franciszek, ksiądz Jerzy Popiełuszko, prymas tysiąclecia, święty Jan Paweł II, Katarzyna ze Sieny, rodzina Ulmów, oj tak moglibyśmy ciągle wymieniać, ludzie pokoju. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. I zakończmy słowami, które też zakończył swoją homilię święty Jan Paweł II na lotnisku. Dzisiaj, kiedy oddajemy cześć Najświętszemu Sercu, módlmy się gorąco o pokój. Przede wszystkim o pokój w naszych sercach, ale także w naszych rodzinach, narodzie i na całym świecie. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.